Zbliża się 14.09, wobec tego czas najwyższy na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Rozpoczynamy od bardzo smutnej informacji. Otóż około pół godziny temu agencje informacyjne całego świata za radiem BBC podały, że zmarł Sean Connery. Wybitny aktor brytyjski. Popularność zyskał rolą Jamesa Bonda, którą zagrał jako pierwszy aktor. W sumie zagrał w 6 częściach sagi o agencie 007. W 1987 roku otrzymał Złoty Glob oraz Oscara za rolę drugoplanową w Nietykalnych Briana De Palmy. Sean Connery jest znany z takich między innymi filmów jak Polowanie na Czerwony Październik, Imię Róży, Twierdza. Łącznie wystąpił w 150 produkcjach. A teraz wracamy do naszych regionalnych informacji. Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim w Wigilię Wszystkich Świętych będziemy wspominać dwójkę literatów, Irenę Rowgielewicz i księdza Marka Grewlinga. W cyklu Zza kulis, cyklu wywiadów z aktorami Lubuskiego Teatru, zaprezentujemy sylwetkę Joanny Koc. Spróbujemy też przybliżyć Państwu dwa pojęcia z dziedziny humanistyki: gamifikacja i ludologia. A to za sprawą wykładu doktora Pawła Bernackiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie też oczywiście cotygodniowy felieton Andrzeja Pierzchały. A dzisiejsza muzyka, która będzie towarzyszyć naszej audycji, będzie sprzyjała zadumie. W przededniu Wszystkich Świętych wspominamy Irenę Dowgielewicz, pisarkę, poetkę przez długie lata związaną z Gorzowem. Zanim trafiła do Grodu nad Wartą, Irena Dowgielewicz studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Po wojnie trafiła na ziemię zachodnie. Była laureatką wielu nagród literackich i odznaczeń państwowych przyznawanych za twórczość literacką. Jej utwory tłumaczono na niemiecki, rumuński, słowacki. Irenę Dowgielewicz wspominają Janusz Dreczka, były dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie, Kazimierz Ligocki, twórca multimedialnej encyklopedii Gorzowa oraz Małgorzata Barczyńska-Kowańdy, kierownik działu zbiorów specjalnych Biblioteki imienia Herberta w Gorzowie.
Co wiemy o Irenie Dowgielewicz? Myślę, że najprościej zacząć od wpisania hasła do multimedialnej encyklopedii Gorzowa.
Z jednej strony wiemy, tak, członkini Związku Literatów Polskich. Ma swoją tablicę w Alei Gwiazd na Starym Rynku.
Kazimierz Ligocki, fotoreporter, pomysłodawca i twórca multimedialnej encyklopedii Gorzowa.
Pochowana w zaułku poetów na cmentarzu, czyli w takiej kwaterze bardzo reprezentatywnej. Przed jej domem stoi głaz z jej popiersiem. Czyli z jednej strony rzeczywiście można powiedzieć, że została w jakiś sposób uhonorowana, ale faktycznie, że chyba nikt nie podjął takiej próby zbadania i opisania jej życiorysu.
Osobiście miałem, tak powiem, nawet i zaszczyt, i przyjemność, wielką przyjemność, bo kiedy pierwszy raz z nią rozmawiałem, no to tak nieco krytycznie, szczególnie wierszach, bo to mnie najbardziej interesowało i to najchętniej czytałem Ireny Dowgielewiczowej.
Janusz Dreczka, były dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie.
W tych czasach licealnych, do czasu rozmowy, do pierwszego spotkania z panią Ireną, to taka mi się to wydawała taka właśnie powierzchowna, taka pełzająca po ziemi, gdzieś tam tylko perspektywę ziemi, widząca poezja, ale po rozmowie zmieniłem zdanie i to w sposób całkowity. To znaczy nie wróciłem do tego samego punktu, tylko o 180 stopni. No i to zaowocowało tym, że dostałem ten tomik wiersze wybrane Ireny Dowgielewiczowej. To było kilka spotkań, ale powód tego spotkania, no oczywiście wykorzystałem, bo byłem rachmistrzem spisowym. To był rok 1978, grudzień, Narodowy Spis Powszechny. Byłem akurat rachmistrzem spisowym i taki rejon mi przypadł. Tak spojrzałem na wykazie, Irena Dowgielewiczowa, mówi, to mi się spodobało natychmiast. Więc już nikomu tego rejonu nie oddałem. Pretekstem do odejścia, bo wiedziałem, że niechętnie przyjmuję gości, a już w ogóle jakichś młodych ludzi, którzy gdzieś tam interesują się literaturą i to jeszcze jej twórczością, no trudno było dotrzeć z tą informacją do pani Ireny, więc wykorzystałem Narodowy Spis Powszechny i z takich spotkań chyba ze 4 były, albo 5 jeszcze dokładnie też nie pamiętam, ale pierwsze wejście, dzień dobry, i tak z pewną przewrotnością powiedziałem, że przepraszam bardzo, ale tak niewyraźnie mam napisane Irena Darglerewicz, I wtedy pamiętam to spojrzenie takie. Ja mówię, nie, przepraszam, Dowgielewicz, wszystko wiem, pani Ireno, trochę chciałem sprowokować. Ona się najpierw żachnęła, ale pozwoliła mi ze sobą rozmawiać, nie tylko na temat Narodowego Spisu Powszechnego i tych kilka wizyt, które wtedy miałem szansę spotkać się z nią i tych kilka wizyt u niej w domu miałem okazję odbyć. I to, co większość ludzi, którzy odwiedzali ją w tamtym czasie, łóżko leżąca, pewnie trochę taka sponiewierana przez życie, ale mimo tych potarganych włosów, mimo leżenia w łóżku, to takie wrażenie na mnie pozostawiła kobiety wykwintnej, kobiety eleganckiej. Zresztą wstała w jakimś tam szlafroku w którymś momencie, chociaż mówiła, że nie wstaje, ale potem się okazało, że jednak wstała. I te psy gdzieś tam leżące, które wyganiała na podwórku, zresztą łóżko było tak, jak pamiętam, ustawione, żeby ona leżała twarzą przodem do drzwi tarasowych. Domu przy ulicy Dąbrowskiego w Gorzowie dotychczas ten dom stoi. Zresztą z tej książeczki, którą mam, taka lekko przybrudzona była, bo ona była jakby w jej użyciu. W pewnym sensie traktuję to jako taki właśnie relikwiarz po pani Irenie i jej dedykacja, którą wpisała zielonym, słabo piszącym flamastrem panu Januszowi z okazji spisu powszechnego. Z najlepszymi pozdrowieniami, Irena Dowgielewicz. Jakbym słyszał jej głos w tej chwili, te wiersze może one były tak świadomie dobrane, ale żeby pokazać jej skomplikowane życie kobiety, która była dyrektorem fabryki mebli w Witnicy, organizowała tę fabrykę. Przy okazji, to były lata chyba może druga połowa lat 90., do sprzedaży był wystawiony taki dwór, folwark w Tarnówku koło Witnicy. I chodząc tam po niektórych pokojach, trafiłem na dokumenty właśnie z tej fabryki mebli Witnicy i były dokumenty podpisywane przez panią Irenę Dowgielewicz. Później był tam jakiś ośrodek, taki kuratorium oświaty miała dla młodzieży takiej specjalnej troski. Także trafiłem też na ślady tej pracy zawodowej, którą w którymś momencie przerwała z powodów zdrowotnych, ale jak się domyślam, czy jak gdzieś tam mogę przeczytać, szczególnie w opracowaniach Janusza Koniusza, to był jej świadomy wybór, ale po pierwsze wynikający z tego, że jednak była osobą schorowaną, a po drugie chciała się poświęcić tej służbie domowej, temu życiu domowemu, mężowi, córkom, które były córkami męża, pana Michała Dowgielewicza i później wreszcie tego Grzegorza, którego przysposobili.
Jesteśmy w Dziale Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Znaleźć u nas można zespoły rękopisów. Między innymi jest taki dość obszerny zespół rękopisów dotyczący Ireny Dowgielewicz.
Małgorzata Barczyńska-Kowańdy, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Zajmuje całą półkę, to jest około 50 teczek. Kiedyś ktoś się pokusił, prawie 2000 kart rękopisów, maszynopisów, zarówno powieści, wierszy. Jest jedno słuchowisko radiowe, dramat, felietony, opowiadania, korespondencja, są też fotografie, odznaczenia, medale. To jest bardzo obszerne, zarówno twórczość Ireny Dowgielewicz, jak i pamiątki po niej. Tu przykładowo kilka, bo nie wszystkie, bo to by nam zajęło bardzo wiele godzin, ale kilkanaście teczek przyniosłam, co ciekawszych, żeby zajrzeć do nich w pierwszej dokumenty osobiste. Mamy życiorys pisany ręką Ireny Dowgielewicz. Chociaż to są dwa życiorysy, więc podejrzewamy, że na przestrzeni swojego życia pisała różne wersje. Nie są to ostateczne, nie są to podpisane u notariusza, tylko takie wstępne zapiski. Jest ostatnia wola z 1981 roku, też spisana przez Irenę Dowgielewicz. Jest skrócony odpis aktu zgonu. To są takie ciekawsze rzeczy. Tu jest dowód zarejestrowania się w Urzędzie Pracy w Gorzowie Wielkopolskim w 1947 roku. Kopalnia wiedzy na temat twórczości, może nie, bo już większość rzeczy została wydanych, ale samego życia pani Ireny.
Mam nadzieję, że wrócimy do tego, żeby właśnie te ważne postaci dla polskiej literatury znalazły się też, może nie w formie lektur, bo tego już nie będę oczekiwał, ale przynajmniej fragmentów, przynajmniej znajomości rzeczy i znajomości tej literatury, żeby to pojawiło się w naszych szkołach gorzowskich, a także i lubuskich. Salony nie zachwyciły też Ireny Dowgielewicz. Skupiła się na literaturze, skupiła się na pisaniu i na tym, co było jakby w jej zasięgu. I pewnie nie starczyło czasu już na nic więcej.
Wspomnienie o Irenie Dowgielewicz przygotowała Izabela Patek. W Wigilię Wszystkich Świętych wspominamy również księdza Marka Grewlinga, poetę i literata. Materiał również przygotowała Izabela Patek.
Pasją księdza Marka była literatura. Od wielu lat czynnie działał w gorzowskim oddziale Związku Literatów Polskich. W minionych latach pełnił funkcję wiceprezesa i sekretarza. Był poetą, krytykiem literackim, autorem aforyzmów, a także licznych artykułów. Zaczął pisać w połowie lat 80. Debiutował w 1991 roku na łamach gorzowskich aspektów. Publikował także w Arsenale Gorzowskim, Przeglądzie Artystyczno-Literackim, Poezji Dzisiaj. Wiersze księdza Marka Grewlinga ukazały się również na łamach Dziennika Nowojorskiego. Wiele lat temu duchowny pracował bowiem w polskiej parafii na Manhattanie w Nowym Jorku. Swoje wspomnienia z działalności duszpasterskiej w Stanach Zjednoczonych zawarł w cyklu wierszy nowojorskich w tomie Do nieba nie trzeba się spieszyć z roku 2003, między innymi w wierszu Polska msza w Nowym Jorku.
Oprócz wspomnień, oprócz zdjęć, oprócz doświadczeń został cykl nowojorski, bo w Nowym Jorku właśnie napisałem cykl wierszy związanych z tym miastem i z tymi ludźmi. Polska msza w Nowym Jorku. Ludzie zmęczeni tym całym rajem. Tu słyszą, że są jednak ważni, jak sam prezydent i że boss nie zawsze ma rację. Kosztuje to $1, a za 15 mogą nawet usłyszeć własne nazwisko, jak na Broadwayu. Po mszy trzeba znów zacząć walkę o następne dni w raju do niedzieli.
Ireneusz Krzysztof Schmidt, prezes Gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, uważa, że ksiądz Marek Grewling był bardzo zdolnym poetą, który w literaturze znajdował życiowe wskazówki.
Marek był przepięknym człowiekiem, bardzo zdolnym poetą, jeszcze zdolniejszym eseistą. Wszyscy oczekiwali na jego wstępniaki, takie, które miał na pierwszej stronie się zaczynały, na drugiej kończyły, w Pegazie Lubuskim. Były to refleksje filozoficzne na temat książek, wysnuwanie z lektury drogowskazów na życie codzienne.
Poeta Marek Piechocki bardzo cenił księdza Marka Grewlinga zarówno jako człowieka, jak i twórcę.
Ceniłem sobie jego poezję, ceniłem sobie jego felietony, które zamieszczał w Pegazie Lubuskim. Ceniłem sobie przede wszystkim jego wiedzę. No niesamowitą wiedzę. Czytać jego felietony i wtręty łacińskie i różne inne, no to trzeba było po prostu sobie wujkiem Googlem pomagać. Sam na przykład ten tytuł tomiku z 2008 roku, który właśnie tu trzymam w rękach, Anachoreta w klasztorze mizantropii. No więc jak ktoś nie zna znaczenia słowa anachoreta, mizantrop, to po prostu nic z tego nie zrozumie. A on pisał tutaj o sobie. Pisał też recenzję, pisał o moim tomiku Ad Libitum, też tytuł po łacinie, wiele ma znaczeń. No i to było mądre pisanie. Prawie odczytał wszystko to, co ja chciałem zawrzeć w tym tomiku, bardzo szybko. Wspominam go jak najmilej. Nie dlatego, że go już nie ma, tylko po prostu zawsze przyjaźnie się witaliśmy, przyjaźnie rozmawialiśmy. Ja to tak uważałem, że on po prostu jest nieco inny, może za mądry, nie wiem. Tu mam właśnie tomik jego Anachoreta w klasztorze mizantropii. Tu jest ten wiersz, on bardzo dobrze charakteryzuje to, co przeżywał Marek. On był wyalienowany, wyobcowany, no właśnie od tych mizantropów. I to jest tu napisane, ten tytuł tego tekstu poetyckiego, Niech żyje życie, a jego już nie ma. Fragment tylko przeczytam. Klasztor mizantropii zamieszkali dotknięci obłędem. Moja dusza to poznaje. Ciało umiera z rozpaczy, przygniecione ciężarem dowodów na szaleństwo, czyli odczytywał ten świat po swojemu. U mieszkańców bloku z wielkiej płyty, przygniecione ciężarem dowodów na szaleństwo mieszkańców klasztoru mizantropii. Moje ciało musiało skonać. On po prostu, myślę, cały czas w jakiś sposób umierał, widząc ten zewnętrzny świat, do którego się nie mógł dostosować. Był naprawdę poetą.
Ksiądz Marek Grewling uczestniczył m.in. w roku 1995 w drugim Festiwalu Twórczości Maryjnej w New Jersey w Stanach Zjednoczonych, podczas którego otrzymał dyplom z błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II. Duchowny był także laureatem wielu nagród literackich. Ksiądz Marek Grewling miał 53 lata. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Gorzowie.
Kulturalne Lubuskie.
Z Zza kulis to tytuł cyklu wywiadów z aktorami Lubuskiego Teatru, które będziemy emitowali w najbliższym czasie w Kulturalnym Lubuskim. Mój pierwotny zamysł był taki, by zrealizować ten cykl w maju i czerwcu, w czasie bezpośrednio poprzedzającym zakończenie sezonu w Lubuskim Teatrze, zwieńczone finałem w postaci gali wręczenia Leonów, czyli statuetek dla najpopularniejszych aktorów zielonogórskiej sceny. Jednak, jak wiemy, gala w tym roku ze znanych wszystkim powodów nie doszła do skutku, stąd realizacja pomysłu musiała poczekać przed tygodniem. Więc prezentowaliśmy sylwetkę Romany Filipowskiej, dzisiaj Joanna Koc.
Pamiętasz, ile lat grasz na scenie Lubuskiego Teatru?
Już minęło 8 lat, także sporo czasu. Niedługo minie, ponieważ ja etat podpisałam od 2012 roku, ale przyszłam wraz z Anną Kareniną w 2011, bodajże w grudniu.
No właśnie miałem cię zapytać o to, czy pamiętasz swoją pierwszą rolę na deskach Zielonogórskiego Teatru właśnie.
Bardzo dobrze pamiętam i to była moja rola wymarzona. W szkole teatralnej łódzkiej, którą kończyłam, był taki moment, że na zajęciach z prozy z panią Mirosławą Marcheluk pracowaliśmy nad monologami kobiecymi z literatury rosyjskiej. Wiele dziewcząt wzięło Annę Kareninę na warsztat, a ja bardzo chciałam powiedzieć monolog Kitty. No i nagle okazało się, że pierwszą rolą, którą zagrałam w Lubuskim Teatrze, to była właśnie rola Kitty. Bardzo się ucieszyłam.
Pamiętasz, ile od tej pory właśnie zagrałaś ról dotychczas?
O dziwo pamiętam, bo jakiś czas temu robiłam przy okazji pisania doktoratu. Musiałam zrobić życiorys, wypisać wszystkie role, przygotować teczki z całym dorobkiem artystycznym, więc jestem w miarę na bieżąco i tych ról było, o ile się nie mylę, 18. To były mniejsze, większe role, ale tyle się uzbierało.
Która z nich sprawiła ci największą satysfakcję? Czy była taka rola w ogóle?
Największą satysfakcję ostatnio sprawiła mi, ale chyba generalnie, rola Natalii Stiepanowny w spektaklu Oświadczyny Antoniego Czechowa. Oświadczyny Niedźwiedź, ale gramy dwie jednoaktówki, ja jestem w Oświadczynach i myślę, że ta rola do tej pory najbardziej pozwoliła mi rozwinąć się aktorsko i też pokazać różne odcienie, kolory, te ekspresji i tak leży mi. Dobrze obsadzona, tak czuję.
To teraz troszeczkę z innej dziedziny. Wielu twoich kolegów aktorów, również aktorów Lubuskiego Teatru, szuka możliwości zarobkowania poza Zieloną Górą i poza Lubuskim Teatrem, uczestniczy w castingach. Czy ty również to robisz?
Ja zdecydowanie szukam, jestem w takim momencie życia jeszcze, że przede wszystkim szukam możliwości rozwoju. I jeśli ten rozwój idzie w parze z jakimś projektem, nazwijmy to warszawskim czy szkolnym, ale dlatego biorę udział w castingach, aczkolwiek nie jest to częsta sytuacja. Miałam ostatnio w marcu, właściwie to było moje ostatnie doświadczenie filmowe, brałam udział w Teatrze Telewizji Pawła Woldana pod tytułem Powołanie. Był to spektakl poświęcony życiu Jana Pawła II i jego działalności aktorskiej w Teatrze Rapsodycznym. Było to naprawdę piękne doświadczenie. Teatr Telewizji zdobył ładne recenzje. Grałam tam niewielką rolę, ale bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tym projekcie. Natomiast nie ukrywam, że przez ostatni czas większość mojej pozazielonogórskiej działalności obejmowały studia i zajęcia ze studentami, które prowadziłam, ale jeździłam też na warsztaty aktorskie, warsztaty z reżyserami obsady, które między innymi zaowocowały tym Teatrem Telewizji, więc przede wszystkim rozwój, jeśli idzie on w parze z zarobkiem, to fantastycznie.
Jeszcze wróćmy do Lubuskiego Teatru. Czasami rozdźwięk pomiędzy tym, jak młody aktor wyobraża sobie pracę w teatrze, a rzeczywiście tą pracą, jest bardzo duży. Czy u ciebie również tak było? Czy też wyobrażenia na temat pracy w teatrze pokrywały się z twoimi doświadczeniami już, kiedy przyszłaś do teatru właśnie?
Było i tak, i tak. To nie jest łatwy zawód. Aktor zawsze czeka na rolę, czeka na reżysera. Mi w Lubuskim Teatrze pracowało i pracuje się dobrze, bardzo dobrze. Szukałam też zespołu, w którym mogłabym się zakorzenić. Natomiast początek miałam dobry. Mogę powiedzieć, że tak zaczęłam od tej wymarzonej roli, więc wtedy mogę powiedzieć, że tak, to się pokryło z moimi wyobrażeniami. Później przyszedł czas, kiedy tych ról większych było mniej. Natomiast znalazła się przestrzeń na, nie wiem, na nowe studia, na rozwój w innych obszarach. I tak, no każdy ma swoje spełnienia, niespełnienia. Ja też swoje momenty niespełnień i poczucia niewykorzystania posiadałam, ale myślę, że te momenty są dobre do tego, żeby robić coś innego. I tak jest. Potem przyszła rola Natalii Stiepanowny, w której czułam, że się rozwijam. Także to jest życie. No życie to nie jest tylko ciągły bankiet, prawda, i pierwszy plan, tylko czasami trzeci, czwarty i trzeba sobie z tym poradzić.
Nie zawsze szampan z kawiorem.
Nie zawsze szampan z kawiorem, dokładnie, dokładnie.
Czego dotyczyła twoja praca doktorska?
Procesu kształcenia młodych widzów. Tak można powiedzieć najogólniej. W doktoratach artystycznych podstawą jest dzieło artystyczne. I to zarówno na roku mieliśmy kilka osób z Wydziału Aktorskiego, ale też byli reżyserzy, operatorzy, osoby z animacji. Ich dziełem były spektakle, które wyreżyserowali. Naszym były role, które zagraliśmy. I tak myśląc o tym, co mogłoby być nowatorskiego, o czym warto jest pisać doktorat, jaką postawić nową tezę, to pod tym kątem wybrałam spektakl Bestia jako przykład spektaklu skierowanego stricte do młodzieży, gdyż uważam, że takich propozycji jest niewiele. Teatr dla dzieci jest mocno zagospodarowany, dla dorosłych również, dla młodzieży niewiele. Ja też przez lata prowadziłam grupę teatralną, najpierw dziecięcą, która się przekształciła w młodzieżową. Prowadzę zajęcia ze studentami, więc zebrałam te wszystkie moje doświadczenia, starając się udowodnić, że to, jakich będziemy mieć młodych widzów, słuchaczy, czytelników, takich będziemy mieli dorosłych odbiorców kultury.
A teraz zadam bardzo niedyskretne pytanie. A po co aktorce, młodej aktorce, tytuł doktora?
Tak, też się zastanawiam. Też się nad tym zastanawiam. No, na pewno nie po to, żeby mieć doktor Koc wpisane gdzieś w akta. Kiedy decydowałam się na przystąpienie do tego procesu studiów, akurat nasza uczelnia była pierwszą uczelnią filmówka łódzka, artystyczną, która utworzyła studia doktoranckie. I kilka osób mi sugerowało, żebym może poszła, ale ja tak myślałam, że właściwie no, na co mi, do czego mi jest to potrzebne, dokładnie. Ale później jak to przeanalizowałam, a ja bardzo lubię się rozwijać, lubię się uczyć nowych rzeczy, uznałam, że na pewno jest to rozwój, jest. Owoce mogą być tak. Uda się, to się uda. Nie, to nie. I zdecydowałam się pójść na studia. Była to niesamowita przygoda. Miałam świetne zajęcia z różnych dziedzin, cudowny branżowy angielski, zajęcia z reżyserami, z operatorami, zajęcia z socjologii, filozofii. Zjazdy były raz w miesiącu. W ramach praktyk zaczęłam prowadzić zajęcia ze studentami. Okazało się, że jak to się mówi, zażarło. I to bardzo zaowocowało to też tym, że do dzisiaj prowadzę zajęcia ze studentami na Akademii Muzycznej w Łodzi, aktorskie. I to są takie owoce, których się nie spodziewałam. Więc motywacją był rozwój, a to, co się okazało po drodze, no tę motywację nawet zmieniło.
Jak na twoje plany życiowe, zawodowe wpłynęła epidemia, czy jak niektórzy wolą, pandemia?
Ojejku, myślę, że wszyscy czujemy taki rodzaj przystopowania. Ja staram się żyć dniem dzisiejszym i cieszyć się tym, co mamy. Na początku ta pandemia, jak przyszła, to ona przyniosła takie zwolnienie. Ja dosyć intensywnie do czasu pandemii pracowałam. Jeździłam do Łodzi co tydzień, prowadziłam zajęcia, była grupa teatralna, studenci, spektakle i nie ukrywam, że ten pierwszy miesiąc był oddechem. Był czasem, kiedy zwolniłam, kiedy chodziłam do lasu, kiedy skupiłam się na domu, na relacjach. Mogłam przemyśleć wiele spraw. Nie dotknęła mnie też ona tak intensywnie jak bardzo wielu kolegów i koleżanek po branży, z tego względu, że no jednak jesteśmy na etacie i doceniłam to, że no, jakakolwiek stabilizacja, ale jednak stabilizacja jest, nie musiałam martwić się o byt. Ale to, co było dobre na początek, to było. Teraz jest dużo takiej niepewności, ale ona wynika głównie no, z takiego poczucia, może nie zagrożenia, ale zatroskania o najbliższych, o starszych naszych w rodzinie, którzy zmagają się z różnego rodzaju chorobami, mają problem z dostaniem się do lekarza, więc w taki sposób ta pandemia wpłynęła, ale jakoś nie zabiła mnie psychicznie i staram się być dobrej myśli. Szczęśliwie pracowałam przez całą pandemię, również latem. Teraz też jesteśmy w próbach, cieszę się z tego, bo nie wiadomo jak będzie dalej, więc...
No właśnie, czy w tym momencie historii, w jakim się wszyscy znaleźliśmy, masz jakieś plany na przyszłość? Czy można mieć takie plany w tym momencie, czy można tę przyszłość planować w jakikolwiek sposób?
Trudno jest tę przyszłość teraz planować. No, mi jest przynajmniej trudno. Na razie czekam do końca prób. Zajęcia ze studentami prowadzę online już od jakiegoś czasu. To, co mnie męczyło, te dojazdy do Łodzi, jednak odległość Zielonej Góry, to teraz nie ukrywam, że tęsknię za tym. Właściwie skupiam się teraz na tym, żeby przetrwać do wiosny, jak to się mówi. Wierzę, że wiosną ta pandemia zelżeje, że do tego czasu uodpornimy się i w tych już cieplejszych miesiącach ruszymy dalej. Na pewno marzyłaby mi się piękna rola filmowa, bo to przez lata skupiłam się głównie na teatrze i na takim rozwoju, a myślę, że przyszedł ten czas. W końcu szkołę filmową kończyłam, ale zobaczymy. No, staram się żyć dniem dzisiejszym.
A czego tak na co dzień tobie życzyć?
Zdrowia dla mnie, dla moich najbliższych i spełnienia marzeń zawodowych, prywatnych.
No to tego właśnie życzę.
Gamifikacja, czyli świadome i celowe wykorzystanie mechanizmów stosowanych przy projektowaniu gier w celu aktywizowania i motywowania. Przyznam się Państwu, że dopiero w tym tygodniu, mimo kilku już krzyżyków na karku, dowiedziałem się o istnieniu tego właśnie pojęcia, gamifikacja. Pojęcia, z którym wiąże się także kilka innych ważnych kwestii. Czy gra komputerowa może być tak zwanym tekstem kultury, a być może nawet dziełem sztuki? Na te i szereg innych pytań w minioną środę starał się odpowiedzieć dr Paweł Bernacki z Uniwersytetu Wrocławskiego podczas zorganizowanego przez Zielonogórską Bibliotekę Nerwida konwersatorium bibliotekoznawczego pod hasłem Gdy książka zbliża się do gry, czyli gamifikacja jako szansa na promocję biblioteki i czytelnictwa. Oto fragment tego wykładu.
Gamifikacja wiąże się ściśle z taką bardzo młodą dziedziną humanistyki, jaką jest ludologia. Ludologia, a więc nauka o grach, nauka o zabawach. Nauka o książce to jest ugruntowana dziedzina, która ma kilkaset lat. Ludologia to dyscyplina młoda. Ona się zajmuje badaniem gier z różnych perspektyw. Jak wiemy, gry to dzisiaj przeogromny rynek. To jest szczególnie gry wideo, tak? To jest bodajże około 150 miliardów dolarów. To jest tak wielki rynek. To jest nauka, która bada te gry pod tym kontekstem, takim typowo rynkowym, biznesowym, zarobkowym, ale także pod kątem estetyki, tak, pod kątem estetycznym, no bo każda gra to przecież jakiś wygląd, jakiś projekt, jakaś jakość, jakaś szata graficzna, nawiązanie do jakiejś estetyki. Mamy najsłynniejszą polską grę, a więc Wiedźmina, tak, oczywiście jest tutaj pięknie, graficznie wykonany, jest tam mnóstwo szkiców, tak, szkice koncepcyjne z tej gry potem trafiały do różnych albumów, artbooków. Ja go tutaj właśnie takie sztandarowe przykłady sztuki koncepcyjnej. Ta grafika odgrywa jakąś rolę w tej grze, więc tutaj znowu ludologia bada tę rolę, jak ten aspekt wizualny gry wpływa na samą rozgrywkę, na nas. Każda gra to jest oczywiście osobna historia, osobna opowieść, osobna narracja. I o ile rzeczywiście jeszcze te 20 lat temu, 30, te gry były dodatkowo proste, dosyć naiwne, o tyle dzisiaj no już stanowią często pełnoprawne teksty kultury, tak tutaj bym to ujął. Niektóre historie rzeczywiście chwytają nas za serce, wywołują emocje. No oczywiście gry to już, jak powiedziałem, teksty kultury, tak? I nie ma tutaj co się chyba no to sarkać, zrzymać. Rzeczywiście gry na dobre weszły do naszej kultury, są badane naukowo, mamy specjalne pisma naukowe, które zajmują się wyłącznie grami. Gry odwołują się do naszych wartości kulturowych, do naszych spraw społecznych. To są te wszystkie aspekty, które musimy badać. No i tutaj oczywiście perspektywa socjologiczna, no bo też gry stały się fenomenem społecznym. Szczególnie młode pokolenia, ale starsze także spędzają przy nich dużo czasu. Patrzymy, jak to może wpływać na społeczeństwo, czy to ma wpływ na jakieś zmiany społeczne. Gry oczywiście tutaj też mają jakiś tam wpływ na naszą psychikę, jego odbiorców, więc to jest też to, czym zajmuje się ludologia. Tak naprawdę ta dziedzina na taki swój początek bierze od takiej kanonicznej publikacji wyjątkowego, wybitnego humanisty holenderskiego, czyli Johanna Huizingi, który wydał w roku 1938 taką książkę Homo Ludens, zabawa jako źródło kultury. I cóż tam ten Huizinga pisał? On widział zabawę jako czynność swobodną. Bawimy się zawsze, bo chcemy. Do zabawy nie możemy być zmuszeni. Jeśli ktoś nas zmusi do zabawy, przyłoży nam do głowy pistolet i każe się bawić, to już nie będzie zabawa. Zabawa jest zawsze dobrowolna, swobodna. To jest jej pierwszy aspekt. Dwa, zabawa zawsze jest poza zwykłym życiem. Tutaj mamy swoje życie, swoje sprawy codzienne, pracę, rodzinę, ale kiedy przychodzi do zabawy, wychodzimy z tego świata zwykłego, tradycyjnego, wchodzimy w świat inny, magiczny. Zabawa dzieje się w innym miejscu, w innym tutaj właśnie aspekcie rzeczywistości. Kolejny aspekt zabawy to to, że nie wiążą się z nią żadne korzyści. Przebiega w obrębie własnego czasu, w obrębie własnej przestrzeni. To się oczywiście wiąże z tym, że pozostaje poza zwykłym życiem, no bo przecież kiedy bawimy się w piratów i złodziei, wiadomo, że nie jesteśmy tutaj piratami, czy tam policjantami i złodziejami, ale przecież w naszej wyobraźni to się oczywiście dzieje. Zabawa zawsze ma jakieś reguły. Zawsze musi być coś, co tę naszą swobodę lekko ograniczy. Tutaj, nawet jeśli spojrzymy na to, jak bawią się zwierzęta, prawda? Bo tutaj właśnie Huizinga pisał też o tym, że zabawa jest starsza niż kultura. Spójrzmy, kiedy bawią się psy czy koty, no to tam też są pewne reguły. Kiedy koty się bawią, nie drapią się, tak? One się tamtymi swymi, prawda, łapkami pacną, ale bez pazurków. Oczywiście musi nas to w jakiś sposób absorbować, wciągać. W ramach zabawy, gry tworzą się pewne więzi społeczne. To jest tutaj też chyba oczywiste. Spędzamy czas z ludźmi, spędzamy ten czas przyjemnie, ale właśnie często te więzi są takie owiane, prawda, tajemnicą dla kogoś, kto się nie bawi, bo my jesteśmy w innym świecie niż on.
Grzegorz Turudaru z repertuaru Marka Grechuty, piosenka do wiersza Józefa Czechowicza. Andrzej Pierzchała w tym tygodniu o wystawie w Galerii Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie.
Jeszcze prawie dwa tygodnie można będzie oglądać zbiorową ekspozycję zatytułowaną Literacko zgoła. Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie. W Galerii Figorzowskiego Miejskiego Ośrodka Sztuki, dodam, w największej, przestronnej i wyjątkowej poniekąd sali wystawienniczej. Zaś jeśli chodzi o sam Miejski Ośrodek Sztuki, to ów w oczekiwaniu na nowego artystycznego, choć nie tylko, zawiadowcę i menadżera, który będzie wyłoniony, a jakże, w konkursie. Pod koniec wszak niezbyt udanej kadencji aktualnej dyrektorki MOS. Sama wystawa, jako się rzekło zbiorowa, 16 artystów plus kurator, świetnie się prezentuje we wspomnianym reprezentacyjnym wnętrzu, o którym wielu odwiedzających Gorzów artystycznie twórców mówiło z nieskrywanym zachwytem. Zaś co do ekspozycji anonsowanej przeze mnie aktualnie, nie bez kozery, warte będzie zacytowanie tytułem wprowadzenia fragmentu tekstu Stanisława Rukszy, jej kuratora. Tytuł wystawy został zaczerpnięty ze zdania angielskiego archeologa i dyplomaty Austena Henry'ego Layarda 1817-1894, opisującego swoje badania nad starożytnościami Azji. Ze wszystkich stron wyrastały ruiny starożytnych miast i wiosek i, nim zaszło słońce, naliczyłem ponad 100 kurhanów, które rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie. Wystawa za punkt wyjścia bierze romantyczny gest archeologiczny, widzący w znalezisku martwej materii, niedostrzegalnym okiem życiu, zapomnianych historiach, złudną możliwość dociekania przesłanek, również politycznych i tożsamościowych, dla teraźniejszości czy przyszłości. Archeologiczna użyteczność odnosi się jednocześnie do toposu cienia, będącego według greckiego mitu fundamentem pierwszej koncepcji rysunku. Podjęty temat archeologii konotuje egzystencjalny wymiar pierwotnych mocy i odnowienia znaczeń z naciskiem na melancholijne kwestie przemijania ludzkich dzieł i zawartego w nich widma nieuchronnej porażki, a także pragnienia dotarcia do energii nienaznaczonych okleiną słów. Pokaz jest jednocześnie hipotetyczną wystawą archeologii współczesnej, dla której również będzie niemożliwe ustalenie historycznej prawdy, bo każdy artefakt uwikłany jest pomiędzy pokusą subiektywnej recepcji a potrzebą obiektywnego faktu, między snuciem wyobrażonych czy fikcyjnych narracji a pragnieniem odniesienia się do autentycznego doświadczenia przeszłości. Uff. No i stało się, bowiem zacytowałem ten nieco pretensjonalny intelektualnie tekst nieomal w całości, znajdując w nim jednak wątki, które na wystawie przybrały dość nieoczekiwane, konkretne kształty lub, jak kto woli, artefakty. 16 propozycji. Baszak, Świeciach, Burska, Cholewa, uwaga, Hasior, Lewczyński, Orzechowska, Paruzel, Rajkowska, Rogalska, Sejwa i Ska, Gorzów, Szostak, Trzciński, Wasilewski i Zaskórski. Nazwiska w kolejności alfabetycznej, ale kryją się tu rysunki, obiekty, instalacje, fotografie, myśloformy, artefakty, polaroidy, ceramika, wideoarty, rzeźby czy metaloplastyki, ale też formy mieszane. Zatem wszystko to, co dziś oferuje współczesna sztuka wizualna. Warto się temu przyjrzeć z bliska, żeby choćby mieć pogląd na współczesne trendy w sztuce, notabene tak jak obiecuje kurator. Polecam więc.
Na zakończenie dzisiejszego Kulturalnego Lubuskiego informacja. Starsi obłożnie chorzy lub przebywający na kwarantannie czytelnicy w obecnej sytuacji nie mogą sami dotrzeć do biblioteki, a bardzo brakuje im kontaktu z literaturą. W związku z tym Biblioteka Norwida w Zielonej Górze planuje rozszerzyć akcję Książka z dostawą do domu. Dlatego poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w dostarczaniu książek seniorom lub osobom przebywającym na kwarantannie. W związku z tym Biblioteka Norwida poszukuje harcerzy, osób zrzeszonych w fundacjach lub stowarzyszeniach oraz wszystkich tych, którzy chcą podjąć się tego zadania. Biblioteka Norwida prosi o kontakt w tej sprawie z kierownikiem działu udostępniania Marzeną Wańtuch-Elińską lub zgłaszanie się bezpośrednio do bibliotekarzy. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Hubert Pietroński, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Muński przy mikrofonie. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy za tydzień.